Podcasty na portalu lublin112.pl. Dzień dobry, przy mikrofonie Zbigniew Pacholik. W tym podcaście powiem o nadwiślańskiej drodze żelaznej, proszę nie mylić z nadwiślańską kolejką wąskotorową, która dziś jest atrakcją turystyczną w okolicach Opola Lubelskiego. Przeniesiemy się w czasie o jakieś 150 lat do drugiej połowy XIX wieku. To wtedy rozpoczęła się budowa kolei mierzącej ponad 520 km z Mławy do Kowla przez Warszawę, Iwanogród, obecnie Dęblin, Nową Aleksandrię, dzisiaj to Puławy, no i Lublin. Czyli inwestycji, która zmieniła wszystko w naszym regionie w drugiej połowie XIX wieku. To był epokowy skok w transporcie i komunikacji, kto wie, czy nie większy niż uruchomienie internetu w naszych czasach. Dziś już niewiele zostało z infrastruktury kolejowej z tamtych czasów, może kilka rozpadających się obiektów stacyjnych, a więc zapraszam na, mam nadzieję, ciekawą opowieść. Nasz nadwiślański pociąg właśnie wjeżdża na peron. Wyobraźmy sobie świat bez dróg asfaltowych, bez kolei, no i oczywiście bez samolotów. Ludzie podróżują tylko rzekami i morzami, na łodziach i statkach, pieszo lub konno, i to przeważnie po drogach gruntowych. Tak jak to było dotychczas przez wiele, wiele wieków. No bo prawie niczym nie różniło się podróżowanie za czasów Aleksandra Macedońskiego w starożytności i ponad 2000 lat później w Europie w pierwszej połowie XIX wieku. W takim położeniu byli nasi przodkowie na Lubelszczyźnie do 1877 roku. To właśnie w tym roku rewolucyjną zmianę w podróżowaniu i transporcie wprowadziło wybudowanie pierwszej linii kolejowej i uruchomienie pierwszych pociągów pasażerskich i towarowych z Mławy na granicy rosyjsko-pruskiej do Kowla przez Warszawę, Nową Aleksandrię, czyli Puławy, i Lublin. A jak do tego doszło? Jak na tamte czasy, to było ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne na długości ponad 500 km. Trzeba było robić wszystko od podstaw, uformować nasypy kolejowe, montować tory, budować mosty przez rzeki i przepusty, wybudować dworce i stacje kolejowe. Pomysł budowy kolei władze zaczęły wdrażać 8 lat po upadku powstania styczniowego. Prace projektowe i przygotowanie dokumentacji trwały około 1,5 roku od sierpnia 1872 roku do stycznia 1874. A sama budowa, uwaga, tylko 3 lata, i to przy użyciu sprzętu dużo bardziej prymitywnego niż w dzisiejszych czasach. Ale uporządkujmy bieg wydarzeń. W lutym 1874 roku władze carskie były gotowe na udzielenie koncesji na 20 lat dla kogoś, kto sfinansuje budowę kolei i po 20 latach odsprzeda akcje państwu. Władze oszacowały koszt budowy na prawie 21 milionów rubli. Jak pisze Zdzisław Kalinowski w opracowaniu pod tytułem Droga Żelazna Nadwiślańska 1877 rok, zainteresowani dwaj finansiści wykupili wszystkie akcje już pierwszego dnia, i to za kwotę aż 90 milionów rubli. Była to wartość ogromna jak na tamte czasy. Pakiet większościowy 70% udziałów za 63 miliony rubli wykupił Leopold Stanisław Kronenberg. Drugi akcjonariusz, Jan Gottlieb Bloch, wyłożył 27 milionów rubli, zapewniając sobie 30% udziałów. Rywalizacja łupanów o każdą akcję odbywała się w niezwykle nieprzyjemnej atmosferze towarzyskiej. o serdecznej nienawiści między obu panami aż huczało w całym Królestwie Polskim, ale o tym za kilka chwil. A więc pakiet kontrolny nad inwestycją posiadał Leopold Cronenberg, bankier, przemysłowiec, właściciel tytułów prasowych, mówiąc współczesnym językiem prawdziwy magnat finansowy i medialny. Ciekawa to postać, dla której władze carskie były niezwykle pobłażliwe mimo zaangażowania się wcześniej Cronenberga w finansowanie powstania styczniowego. Mówiło się nawet kiedyś być bogatym jak Cronenberg, a były ku temu powody. Jego majątek pod koniec życia oszacowano na 20 milionów rubli w złocie. Była to kwota astronomiczna. Dziś za tę sumę mógłby on kupić co najmniej 80 najbogatszych Polaków. Leopold Cronenberg urodził się w 1812 roku, był wnukiem wyszogrodzkiego rabina i synem warszawskiego bankiera. Przejął rodzinny majątek, ale prawdziwą fortunę zrobił na dzierżawie państwowego monopolu tytoniowego. Z biegiem czasu stał się magnatem w świecie finansów, w przemyśle cukrowniczym, górniczym, tytoniowym, inwestował i zarabiał na kolejach i żegludze. Wykupił ważne tytuły prasowe w Warszawie i Petersburgu. Jednym słowem był najważniejszym człowiekiem biznesu w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim. Perłą w koronie przedsiębiorcy był utworzony w 1870 roku bank handlowy, który istnieje do dziś pod nazwą City Handlowy. Ta potężna instytucja finansowa operowała na terenie całego Imperium Rosyjskiego i finansowała najważniejsze inwestycje w Królestwie Polskim. Uwaga, przed I wojną światową obroty banku zrównały się z rocznym budżetem państwa rosyjskiego. W polu zainteresowania Cronenberga były zwłaszcza koleje, które robiły w XIX wieku zawrotną karierę. Stały się najszybszym środkiem transportu. W 1864 roku Cronenberg najpierw przejął kontrolę nad spółką, która zarządzała koleją warszawsko-wiedeńską, a 10 lat później uzyskał pozwolenie na wybudowanie kolei właśnie nadwiślańskiej. I w tym ostatnim przypadku kosztowało go to sporo pieniędzy i zdrowia. Leopold Cronenberg był przekonany, że będzie jedynym prawdziwym udziałowcem i beneficjentem projektowanej nadwiślańskiej drogi żelaznej. Na wszystkie dotychczas uruchamiane i rozwijane biznesy otrzymywał zgody władz carskich bez problemu. Wiedział, jak to się robi, do przychylności urzędników zawsze drogę otwierały mu finansowe prezenty w złotych papierośnicach i kopertach, którymi obdarzał rosyjskich oficjeli na różnych szczeblach, nawet namiestnika Królestwa Polskiego i carski dwór. Tym razem wszedł mu w paradę nieszczęsny Jan Bloch, przedsiębiorca młodszy od Cronenberga o całe pokolenie. Co ciekawe, to Leopold Cronenberg na początku młodzieńczej kariery Blocha był dla niego mentorem i nauczycielem w poruszaniu się po rządowych salonach w Petersburgu i Moskwie. Stali się nawet rodziną, bo Bloch poślubił Emilię Cronenberg, bratanicę Leopolda. Ale biznes to biznes. Jan Bloch specjalizował się w budowie kolei, był niezwykle doświadczonym organizatorem i zarządcą w tej branży i postanowił wybić się na samodzielność. Nie potrzebował protekcji stryjka Leopolda. To Cronenberga rozwścieczyło. Cronenberg postanowił zrobić Blochowi czarny PR i pokazać go opinii publicznej jako karierowicza i małego człowieka. Hejt i fake newsy w dzisiejszych czasach najbardziej skuteczne są w telewizji i internecie. W tamtych czasach tę rolę pełniły prasa i książki, a te media Cronenberg miał pod swoją kontrolą. Na polecenie Leopolda Cronenberga znany już wtedy pisarz Józef Ignacy Kraszewski pisze na łamach czasopisma Niwa powieść w odcinkach pod tytułem Roboty i prace. Przedstawia w niej postaci dwóch bohaterów różnych światów. Pierwszy to pracownik dnia, uczciwy i wartościowy, a drugi robotnik nocy, intrygant i kombinator. Każdy ówczesny czytelnik w podtekście wiedział, że ten pierwszy to Cronenberg, a ciemna kreatura to Bloch. Zainteresowanych dziejami obu panów odsyłam do książki Ewy Małkowskiej-Bieniek pod tytułem Wspólnicy i rywale – Koleje życia Cronenbergów i Blochów. Ale wróćmy do budowy nadwiślańskiej drogi żelaznej. Budowa kolei nadwiślańskiej ruszyła wiosną 1874 roku w wielu miejscach jednocześnie. Oczywiście nie było takich narzędzi i urządzeń do budowy, jakie są dzisiaj. To była praca ludzkich mięśni i koni. Żeby wyobrazić sobie, jak to mogło wyglądać, wystarczy przypomnieć obrazy z filmu Sergio Leone pewnego razu na Dzikim Zachodzie. Widzimy tam sceny, gdzie podkłady kolejowe i szyny układane były ręcznie przez rzesze ludzi. Podobnie było z budowaną nadwiślańską drogą żelazną. Linia dzieliła się na 8 odcinków. Dziennie było zatrudnionych przy budowie nawet do 25 tysięcy robotników. W dzisiejszych czasach aż trudno sobie to wyobrazić. Budowano dworce, nasypy, przekopy oraz 189 mostów i przepustów. Łączna długość linii kolejowej z Mławy do Kowla o rozstawie rosyjskim wynosiła 433 wiorsty, a z odgałęzieniem z Dęblina do Łukowa liczyła 491 wiorst, to jest około 5204 km. Posiadała 26 stacji drugiej, trzeciej i czwartej klasy, w tym 4 stacje główne. Wszystkie prace budowlane trwały 3 lata, linia kolejowa została otwarta 17 sierpnia 1877 roku. Według danych z 1887 roku, a więc 10 lat później, pracowało przy obsłudze kolei 2364 pracowników kolejowych. W tym czasie pociągi osiągały zawrotne prędkości w porównaniu z transportem konnym. Pociągi pasażerskie mknęły z szybkością 35 wiorst na godzinę, czyli jakieś 37 km na godzinę. Pociągi wojskowe wolniej z prędkością 25 wiorst na godzinę, a najwolniejsze były pociągi towarowe – 20 wiorst na godzinę. Maksymalna odległość między stacjami wynosiła 25 wiorst, a minimalna 4 wiorsty. Pierwszy rozkład jazdy przewidywał przebycie koleją odległości z Lublina do Warszawy w 7 godzin. Dla porównania, podróż dyliżansem trwałaby dwa razy dłużej, pod warunkiem, że konie byłyby co najmniej raz zmieniane na konie wypoczęte, a pasażerowie nie mieliby odpoczynków. Tak więc kolej stała się prawdziwą wygodą i oszczędzała wiele czasu. A jak było z kosztami podróży? Koszt podróży na trasie Lublin-Warszawa wynosił 2 ruble i 4 kopiejki w klasie najniższej, czyli trzeciej klasie, a 4 ruble i 89 kopiejek w pierwszej klasie, najbardziej komfortowej. Żeby uświadomić sobie, czy było to drogo czy tanio, to dla porównania powiem, że zawartość biletu najniższej klasy można było w tamtych czasach kupić nocleg w luksusowym hotelu. A więc było drogo. W jednym tylko miesiącu, październiku 1877 roku, nadwiślańską koleją żelazną podróżowało blisko 44 tysiące pasażerów, a więc w pierwszych latach rocznie mogło korzystać z przejazdu koleją ponad 500 000 osób. Wybudowana kolej miała także ogromne znaczenie strategiczne i militarne. Umożliwiała szybki transport wojska, amunicji i sprzętu. Przebiegała wzdłuż przypuszczalnej linii frontu i łączyła ze sobą najważniejsze twierdze rosyjskie na terenie Królestwa Polskiego. Warszawę, Nowogeorgiewsk, czyli Modlin, i Iwanogród, Dęblin, z rosyjskimi twierdzami na Wołyniu. Wybudowane stacje kolejowe były o różnych standardach. Stacje w Mławie i Lublinie były murowane, a pozostałe drewniane. Najwyższy standard, klasę pierwszą, miała jedna stacja Warszawa-Praga. Były też 3 stacje klasy drugiej, niższej, w tym Lublin, 5 stacji klasy trzeciej, jeszcze niższej, w tym Iwanogród, dzisiaj Dęblin, i 17 stacji klasy czwartej, najniższej. Wiele z tych 27 pierwszych wybudowanych obiektów dworcowych już nie istnieje. Możemy je podziwiać wyłącznie na historycznych rycinach. Architektura tych dworców, które jeszcze stoją, to świadectwo epoki, to prawdziwe dzieła sztuki wśród zabytków techniki. W naszym regionie z tamtych czasów mamy 5 drewnianych dworców w Dęblinie, Gołębiu, Puławach, Klementowicach i Sadurkach. W najgorszym stanie jest stary drewniany obiekt w Puławach, którego żywot, jeśli nic się nie zmieni, będzie przesądzony To tylko kwestia czasu. Podobnie może stać się ze stacją w Sadurkach, która za czasów Prusa i Żeromskiego nosiła nazwę stacji Nałęczów. Drewniany budynek zachował się do dziś bez większych zmian. Oryginalną jest boazeria w poczekalni, kasetonowy strop, stolarka okienna oraz drzwi. To ta stacja była oknem na świat dla uzdrowiska. Nałęczów zyskał uznanie i sławę dzięki przyjazdom właśnie koleją nadwiślańską, znanych twórców, pisarzy jak Bolesław Prus czy Stefan Żeromski. Wrażenia z przejazdu Prus opisuje w swoich kronikach tygodniowych, a Żeromski we fragmencie powieści Ludzie bezdomni. Bolesław Prus tak opisuje swoją podróż. Na stacji Nałęczów wylądowaliśmy w 5 godzin po opuszczeniu Warszawy. Na stacji zwyczajna bieganina, hałas, jedni wsiadają, inni wysiadają, służba władowuje, wyładowuje bagaże, dzwonią, gwiżdżą, pociąg ruszył do Lublina, zostałeś sam. Pan do zakładu? Mogę odwieźć, mówi obywatel wyróżniający się długim batem i krótką kamizelką. Umawiacie się o cenę, zajeżdża nie najgorsza bryczuszka, rzucasz na nią skromny węzełek, siadasz, jazda. Do zakładu leczniczego jest około 5 wiorst, które przebywa się mniej więcej w pół godziny. Gościniec dosyć szeroki, z obu stron zaopatrzony w rowy, a oprócz tego w słupy wiorstowe i słupki wskazujące stusążniowe odległości. Świętej pamięci Zawadzki, niegdyś właściciel Sadurek, wyborny gospodarz i obywatel, część drogi między stacją a swoim folwarkiem obsadził jabłonkami. Pomimo szybko zapadającego zmroku widać, że okolica ładna. Wzdłuż drogi rosną drzewa. Na lewo gdzieś w dali majaczy las. Na prawo bogata szkółka i murowany dwór antopolski. Wszędzie grunt falisty, górki i dolinki. W lipcu 1897 roku, zgodnie z koncesją, po 20 latach prywatna nadwiślańska droga żelazna została upaństwowiona przez władze carskie. Połączono ją z innymi odcinkami istniejących kolei i utworzono nadwiślańskie skarbowe drogi żelazne. Warto jeszcze wspomnieć, że stacja kolejowa Leopoldów koło Ryk na odcinku Dęblin-Łuków powstała prawdopodobnie ku pamięci samego Leopolda Kronenberga, o czym do dziś mówią sami mieszkańcy. Pozostaje mi jeszcze zachęcić Państwa do sentymentalnej podróży, na przykład szynobusem z Lublina do Dęblina, aby zwrócić uwagę na prawdziwe perełki architektury technicznej z czasów budowy nadwiślańskiej drogi żelaznej, czyli drewniane stacje w Sadurkach, dawniej to była stacja Nałęczów, Klementowice, drewniana stacja w Puławach, Gołąb i Dęblin, bo to może już ich ostatni etap żywota. I w tym odcinku to już wszystko. Komentarze, opinie, propozycje ciekawych tematów do następnych podcastów prosimy przesyłać na nasz adres mailowy podcast@lublin112.pl. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.